You're with SBS Radio.
Gościem w studiu Radia SBS jest dzisiaj młoda osoba, pani Weronika Wasiak, która jest pszczelarką z Polski. Witam ciebie serdecznie na antenie Radia SBS.
Dzień dobry, miło mi.
Poznaliśmy się na festiwalu polskim na Federation Square w Melbourne. Miałem okazję ciebie zaprosić do studia Radia SBS i nagrywamy rozmowę o pszczelarstwie, czyli tak, nie tylko o pszczołach, o miodzie. Jak powstaje miód?
Tak, więc pszczoły, które są odpowiedzialne za pszczoły lotne, których zadaniem jest lecieć po nektar, one lecą do kwiatka, zbierają nektar, przechowują go w tak zwanym wolu, mają dwa tak zwane żołądki i właśnie jeden z żołądków, w którym przechowują miód, tam już zachodzi pierwszy proces dojrzewania miodu, no, dojrzewania tego nektaru tak naprawdę na początku. Potem pszczoła pszczole przekłada, oddaje ten miód, te krople miodu, kolejna ją bierze i tak sobie przekładają te krople miodu, te krople nektaru i składują ją w komórce plastra.
Czy to się już dzieje w ulu? Czy to jeszcze w trakcie transportu tych kropli z łąki do...
To już się dzieje w ulu, to już się dzieje w ulu. Tak naprawdę pszczoła przylatuje i już przekazuje tą kroplę nektaru kolejnej pszczole, która zanosi ją do spiżarni.
Tak, tak to można nazwać.
Tak to można nazwać, tak.
I ten miód ma mnóstwo w sobie wartości, enzymów, tak, i nie pleśnieje, nie psuje się, jest, prawda, tam przechowywany. Jak długo?
To jest jedyny produkt w ogóle spożywczy, produkowany przez no, takie nasze małe insekty, który się nie psuje, jeżeli jest dobrze przechowywany, czyli w suchym miejscu, i dlatego tak ważne jest utrzymywać zdrowy ul. Pszczelarz musi być pewien, że ul jest zdrowy, suchy i wszystko jest w porządku. Wtedy ten miód, on może latami, on się po prostu nie zepsuje. Tylko tak naprawdę w ulu pierwszy miód, który jest produkowany, on jest tak naprawdę na potrzeby pszczół. I dopiero wszystko, co jest dodatkowo, wtedy człowiek może sobie na tym jeszcze zyskać.
Skąd wy jako pszczelarze wiecie, że ul jest pełny?
Lub że ul też... jest pełen miodu?
Tak.
No dlatego robi się przeglądy i w sezonie pszczelarz jest odpowiedzialny, żeby być pewnym, że pszczoły się też nie roją, więc musi sprawdzić, czy nie ma dodatkowych komórek pszczelich, dodatkowych większych komórek, gdzie królowa jest produkowana, można tak powiedzieć, bo wtedy rój dzieli się na pół, co jest też naturalną rzeczą, ale my tego nie chcemy, żeby...
Czyli nie mogą być dwie królowe w
nie
tym
mogą
samym
być.
Ulu.
Nie mogą być dwie królowe w tym samym ulu, to prawda. Jeżeli są dwie, wtedy ta starsza królowa bierze, no dobrze, połowę ula i tworzą tak zwany rój, czyli...
Oddzielają się,
tworzą swoją nową rodzinę. No więc pszczelarz jest odpowiedzialny za to, żeby zrobić przegląd ula w sezonie. To jest dobrze co 7-10 dni, żeby być pewnym, że wszystko jest okej. U nas w Polsce to się dzieje tak, że jest powiedzmy pożytek na rzepak i kiedy rzepak przekwita, to jest odpowiedni czas, żeby najprawdopodobniej zrobić miodobranie rzepaku, bo wtedy jesteś pewien, że ten miód będzie głównie rzepakowy. Nigdy nie można powiedzieć tylko rzepakowy. I to jest jakby też taki wyznacznik, co kwitnie dookoła, jakie
czyli
są
pożytki. Nie ma w zasadzie czystych miodów.
Szczerze powiedziawszy, ośmieliłabym się powiedzieć, że nie ma. Że to jest wręcz niemożliwe, bo pszczoła usiądzie tam, gdzie jest kwiat nektarodajny, gdzie każdy kwiat, który da jakiś nektar. Mhm. I nie jest nawet powiedziane, że ona usiądzie na ten najbliższy, bo pszczoły uwielbiają latać, nawet do 3-4 kilometrów.
Tak daleko?
Tak.
Zawsze znajdą drogę po prostu.
Zawsze. One mają w sobie zakodowany taki GPS. Po pierwszym wylocie z ula, jako młoda pszczoła, ona zawsze wróci do tego samego miejsca. Więc jeżeli na przykład chcesz przenieść swój ul z jednego miejsca w ogrodzie na drugi, no to nie możesz tego zrobić, bo pszczoła będzie zagubiona. Ona nie znajdzie tego drugiego miejsca. Ona przyjdzie do
nie
tego starego.
Nie trafi po zapachu?
Nie trafi. Ostatecznie znalazłaby się po prostu, podeszłaby gdziekolwiek do ula obok, ale będzie miała taki moment dezorientacji, że gdzie jest jej dom. Mhm.
Zatem pytanie, jak się przenosi ule z miejsca na miejsce, bo trzeba czasami to
tak,
zrobić.
Tak, i wtedy trzeba wziąć pod uwagę, że to, żeby przelokalizować swoje ule, to musi być te 3-4 kilometry minimum. Żeby to miejsce było tak daleko, że ta pszczoła faktycznie no, musi jakby zrobić swoje drugie, pierwsze wyjście z ula. Jako już nie taka młoda pszczoła.
Jak długo żyją pszczoły?
To teraz raczej zwrócę uwagę na Polskę. W sezonie pszczoła robotnica do 3-4 tygodni wręcz przepracowują się w sezonie i one umierają. Czyli dają z siebie wszystko, składają nektar, składają pyłki i tak wygląda ich...
Tylko 3-4 tygodnie?
Tak. Natomiast królowa może żyć do 4-5 lat.
Umierają naturalnie oczywiście.
Umierają naturalnie. Mhm.
Królowa?
Królowa 4-5 lat. I jeszcze są trutnie, które mieszkają w ulu, których zadaniem jest...
pomagać
w rozwoju całego ula.
Całego ulu.
Tak, tylko one nie pracują. Mhm. Nie pracują, w sensie nie składają nektaru, nie składają pyłku. One muszą dobrze współgrać z królową, prawda?
Muszą się jej słuchać.
Muszą się jej słuchać, tak, to prawda.
Jak często rodzą się nowe pszczoły? Rodzą się, można to powiedzieć.
Tak, no to właśnie tak.
Jeżeli umierają co 3-4 tygodnie, czyli cały czas jest produkcja nowych pszczół?
Tak, dlatego tak ważne jest, żeby królowa była zdrowa i żeby... To już widać od samego początku, czy ona jest aktywnie dobrze pracująca, no bo skoro królowa jest odpowiedzialna za składanie jajek i w ciągu dnia może składać ich do 2000... I one potrzebują te 21 minimum dni, żeby
wylęgły się.
Żeby się wylęgły pszczoły, wygryzły. No to ten proces jest faktycznie, to jest taka wielka rotacja. Pszczoły, każda z nich przechodzi swój cykl i jest to naprawdę, cały cykl to jest takie życie wewnątrz ula i też poza, ale...
I co się dzieje w momencie, kiedy minął sezon kwitnięcia i co robicie
i
dalej? I pożytków.
I faktycznie w Polsce jest tak, przez to, że my zabieramy im jakby ten miód. Oczywiście nie w całości, zostawiając im jakąś ilość, żeby pszczoły miały naturalnego miodu. My musimy je dokarmiać z racji naszych zimnych zim. I to jest zazwyczaj w zależności też od temperatury, od pogody, ale to jest koniec września. Trzeba je przygotować, trzeba sprawdzić, czy nie ma tam żadnych chorób. Całkiem sporym problemem jest choroba waroza, której nie ma w Australii.
Jak to się dzieje, że Australia uchroniła pszczoły przed chorobami?
No, to jest dobre pytanie, bo właśnie dopiero co też przyjechałam z krótkiego wyjazdu, co prawda, w Nowej Zelandii. I teraz uwaga, Polska ma wielki problem z warozą. Australia ma totalnie zdrowe pszczoły pod względem warozy. Nie ma warozy tutaj wcale. Nowa Zelandia tuż obok Australii ma warozę. I teraz jak sobie wytłumaczyć, dlaczego?
Czy jest to możliwe, że inne insekty mogły przywieźć tę chorobę, a w Australii więcej dba się o ochronę, bo turyści przywożą również
różne
bakterie?
Równie mogłabym powiedzieć, że Nowa Zelandia tak samo jest bardzo stricte nastawiona właśnie do turystów, którzy przyjeżdżają, sprawdzają wszystko pod względem czystości i tak dalej. Więc myślę, że na pewno to było jakoś wprowadzone. Nie znam pochodzenia, nie wiem dlaczego. W Nowej Zelandii jest, w Australii nie ma. Cieszcie się, że ich nie ma, bo to jest...
Co to jest ta waroza?
Co to jest ta waroza? Nie wiem, czy to można nazwać bakteria. To jest bardzo małe stworzenie, które zabija od wewnątrz, już w komórce, larwę pszczoły. Więc ona jakby, ta waroza rozwija się razem z pszczołą, więc pszczoła od samego początku już jest skazana na to, że nie będzie zdrową pszczołą.
I przenosi się z pszczoły na pszczołę?
I to jest najgorsze, że się przenosi z pszczoły na pszczołę, dokładnie.
Czyli zaraża kolejne ule, zaraża pasieki?
Kolejną rodzinę. Dlatego tak ważne, w Polsce to jest wielki problem.
Czy ma to wpływ na jakość miodu?
Nie, ale na ilość pszczół, a jeżeli jest mało pszczół, to będzie mniej nektaru i mniej miodu. Słabsza rodzina, to jest bardzo, bardzo, bardzo to osłabia rodzinę pszczelom.
Ale nie ma to wpływu na jakość miodu, czyli ten miód można spożywać, człowiekowi nie zagraża, natomiast wymierają pszczoły.
Dokładnie, więc to jest jakby problem typowo stricte dotyczący pszczół.
A w Europie?
W Europie, a propos warozy, to jest problem...
Numer jeden.
Tak.
Czy wiecie, skąd wzięła się waroza w Europie? Dlaczego się rozwinęła? I czy jest jakakolwiek przeciwwalka jej?
Skąd się wzięła, szczerze, nie wiem. A propos walki. Jest trochę różnych produktów, coraz więcej nowych produktów. Aczkolwiek teraz miałam dosyć ciekawą rozmowę z pszczelarzami w Nowej Zelandii, którzy ciekawie przedstawili ten problem, że nie jest ważne jakby zniszczyć warozę w tym momencie, jakby zniszczyć ją, ale myśleć, co zrobić, żeby ona nie przybywała, żeby jej nie było.
Żeby się nie rozwijała.
Żeby się nie rozwijała i żeby na przykład, okej, ten sezon jest okej, jesteśmy spokojni, ale będzie na przykład jej więcej w następnym. Bo to są tak naprawdę produkty, które są używane przeciwko warozie, to tak naprawdę jest tak jak nasze antybiotyki u ludzi. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, w jaki sposób to używać i bardzo mocno przestrzegać informacji, kiedy, jak i w jakim czasie.
Bo mogą się pszczoły uodpornić.
Wręcz, dokładnie, mogą się uodpornić, wręcz można je dodać im tej warozie
motoru napędowego, który jeszcze rozwinie ją bardziej niż zatrzyma.
Co może być jeszcze większym problemem.
A w jakim stanie jest w ogóle teraz Europa? Bardzo dużo artykułów było na ten temat, że jeżeli nie zaczniemy robić już coś dzisiaj, to za kilka lat może być tragedia, czyli zabraknie nam pszczół.
Tak, i problem jest faktycznie globalny. Myślę też o Stanach w Ameryce. Australia jest jednym z wyjątków, myślę, aczkolwiek też trzeba zwrócić na to uwagę, bo to może nie potrwać długo. To wszystko zależy naprawdę od nas. Co my możemy zrobić? Tak naprawdę można powiedzieć, że potrzebujemy pszczelarzy. Potrzebujemy pszczelarzy, bo to są osoby, które opiekują się pszczołami.
Pszczelarzy po to, żeby tworzyli zdrowe ule, niezarażone?
Tak, po to, żeby to były osoby, które wiedzą, co się dzieje w ulach, nie tylko, żeby mieć ul na swoim ogródku i żeby one sobie tam działały, bo tak też można, aczkolwiek to my jesteśmy odpowiedzialni, żeby wiedzieć, co się dzieje w ulu.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.